Jak to się zaczęło? Żebyśmy o nas porozmawiali.
No tak, niestety takie pogaduszki na święta, jak najbardziej.
Że jak to z nami było, że my ludzkim głosem też mówimy.
Dokładnie, no, bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba to zdanie, bo też mi przyszło do głowy, tylko tego tak ładnie nie ubrałam w słowa. Bardzo mi się podoba ten, to będzie tytuł, słuchaj, naprawdę.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 38. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, witam Ciebie z mroźnego, północnego
bieguna
Polski. Nie no, były przymrozki, było, jest mroźno. Nie wiem jak u Ciebie w Wielkiej Brytanii, ale u nas nareszcie zmroziło.
Zmroziło, nie wiem dokładnie ile jest teraz stopni, na przykład wzgorzałem u mnie w ogrodzie, ale ja cały czas live dostaję tutaj informacje właśnie, bo mam szpiegów swoich i rano dostałam informację, że jest przepięknie, że jest śnieżnie, naprawdę wyglądało cudownie, zresztą to od razu dałam na Facebooka, także to widać było, ale teraz, że jest naprawdę, moja mama przyjechała z Gdańska do Zgorzałego i jest w szoku, bo w mieście jest całkiem normalnie, a u nas wali śnieg i jest normalnie biało. Także oczywiście śnieg w ogrodzie, wtedy kiedy przychodzą już mrozy i przymrozki, to nas bardzo cieszy, ponieważ będzie taką pierzynką, która przykryje wszystkie rośliny, również glebę, więc to ciepło, co zostało jeszcze w glebie po lecie, będzie jeszcze teraz zakonserwowane przez tą pierzynę ze śniegu. Także śnieg akurat to jest dobra rzecz, oczywiście oprócz tego, że potem stopnieje i będzie błoto i tak dalej, ale trzeba się
będzie
z tego cieszyć.
Będzie woda.
No wody, będzie nie wiem woda. Jak w Polsce, ale w Anglii mamy, w Polsce wody nie jest wystarczająco, w Anglii jest wody za dużo, tutaj były powodzie, wiem, że nas słucha dużo osób, które mieszkają
kłopoty.
W Anglii. Nie, dużo osób nas słucha, bo mam dużo tutaj odezwu od osób, które się interesują właśnie ogrodnictwem, którzy mieszkają teraz już na wyspie, czy to na wyspie tutaj, czy na Zielonej Wyspie obok. I też dotyka ich tutaj ta pogoda i powiem wam, że naprawdę w tym roku wszystkim, również sobie, wszystkim ogrodnikom działającym w Anglii bardzo współczuję, bo to był bardzo, bardzo kiepski rok dla ogrodu. I nawet tak dzisiaj zwróciłem uwagę...
To był
uwagę,
taki zimny rok u was przede
tak,
wszystkim. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy od marca, że to było zimno i u nas już było cieplej, a u was cały czas było chłodno.
Tak, i potem u was było...
Były przymrozki szybko przecież.
Tak, 1 września, tak.
No, a potem te ulewne deszcze i podtopienia.
2 miesiące deszczu
Anglii.
Właściwie, dokładnie. No i północnej Anglii. Naprawdę, słuchajcie, to był bardzo, bardzo kiepski okres i teraz zauważyłam właśnie, że nawet niektóre, większość roślin, które mają owoce, na przykład głóg, te owoce nie są ładne, nie są czerwone, tylko są takie prawie poczarniałe. No po prostu już mają rośliny, wszyscy mają po prostu już dosyć. Ale powiem wam szczerze,
grzyby poszły
że,
w owoce. No, po prostu choroby jakieś grzybowe w tym sensie.
Tak, one po prostu też pogniły.
Albo pogniły.
Tak. Ale powiem wam, że teraz są osoby, których tak naprawdę to nie dotyka. A nie dotyka to osób, które uprawiają swoje ogrody, przynajmniej warzywne, bo częściej się to uprawia, jeżeli chodzi o ogród warzywny, sposobem non-dig, czyli bez kopania. Te osoby nie odczuwają zatrzymania zbyt dużych ilości w glebie, ponieważ przez ten kompost, którym się ściółkuje glebę, który się nie kopie, który się nie łazi, ta woda przesiąka bardzo pięknie i ja akurat nie mogę narzekać. Na moich rabatach wzniesionych w ogrodzie warzywnym, gdzie stosuję no dig, czyli jest to ogród bez kopania, nie było żadnej zaległej wody, pomimo tego, że było ponad 50 dni non-stop mniejszych lub lżejszych opadów.
Właśnie zdradziłaś temat naszej dzisiejszej rozmowy, naszego podcastu. No dig, czyli bez kopania, to jest, nie wiem czy świeża, czy nowa, czy po prostu już mająca jakąś historię, pewien zwyczaj ogrodniczy, tak? W Wielkiej Brytanii, głównie w Wielkiej Brytanii, wydaje mi się, że w Polsce jeszcze nie rozpowszechniony.
Również w Stanach, również w Nowej Zelandii, również w RPA, w wielu miejscach na świecie.
Polega on na tym właśnie odejściu od przekopywania gleby, od przewracania gleby. Powiedz mi, bo ja spróbowałem zaufać tobie. I masz u mnie duży kredyt zaufania. Ja w tym roku swojego warzywnika nie przekopałem. Nie przekopałem, pomimo tego, że mam warzywnik w skrzyniach, czyli podniesiony. Mam kłopot z perzem, mam kłopot z innymi chwastami, które korzenią się tak ładnie od nogami, jak chociażby skrzyp, i co roku musiałem przekopywać po to, żeby ten skrzyp powyciągać. Ty powiedziałaś właśnie od przekopywania, ziemia jest luźniejsza, ten skrzyp, ten pesz łatwiej się rozrastają, jak nie będzie przekopywania, to będzie mniej chwastów. Ja ci zaufałem. I w tym roku nie przekopałem.
Przede wszystkim się bardzo pięknie rozmnaża większość chwastów, jak się przekopuje ziemię.
A to prawda, bo jak się porwie taki skrzyp albo pesz, to on ma kilka sadzonek nagle z jednego kłącza.
A dodatkowo oczywiście pokazują się na powierzchni nasiona roślin, które czekają tylko po to, żeby wyrosnąć i nam zawracać w głowę, tak? Chwastów jednorocznych, wieloletnich, kolejne zastępy. Ale o tym będziemy mówili. Okay. Powiedz o swoim doświadczeniu.
Z czego wynika ta filozofia nieprzekopywania?
To znaczy tak, to jest... raczej nie ma historii takiej znowu wielkiej, dlatego bo człowiek kiedyś niekoniecznie miał taką... był świadom wielu rzeczy, tak? W dzisiejszych czasach nauka...
Człowiek przez lata, przez wieki doskonalił pługi. Pługi od sofy, tak, ale... potem po metalowe pługi, po różnego rodzaju brony, po to, żeby móc przewracać, żeby ta ziemia ożywała, żeby ją przewrócić. Siano, nie wiem, koniczynę przed pszenicą przeorywano po to, żeby wnosić materię zieloną. Rozrzucano obornik, przeorywano, żeby wnieść materię organiczną. To wydało się takie naturalne. I naturalne przez wieki weszło w tradycję.
Nie naturalne, tylko normalne.
Że przewracanie. No tak, normalne. Mhm. Naturalne dla działalności ludzkiej.
Tak,
że się przewracało, że się orało tę ziemię.
Tak, musimy pamiętać, że wiele rzeczy, które nam się kiedyś wydawało, że jest okej, teraz już wiemy, nie dlatego, że wtedy byliśmy głupi czy źli i robiliśmy to specjalnie, żeby komuś zrobić na złość, broń Boże, nie mówimy o tym, że ktoś to robił specjalnie, wiedząc, że jest to szkodliwe w jakimś sensie, ale w dzisiejszych czasach, no niesamowicie wszystko jedzie do przodu, badania, mikroskopy, ludzie, którzy się interesują w ogóle tym, co się dzieje w ziemi, przecież jeszcze tak mało do niedawna wiedzieliśmy w ogóle, na czym polega wzrost korzeni. Dopiero teraz zaczęto badać, na czym polega rozwój korzenia, na czym polega mikoryza, dlaczego są, że w ogóle są bakterie, że w ogóle są grzyby, co jak te grzyby żyją, tak, w glebie.
Ile tych żyjątek jest w glebie.
Dokładnie, dopiero teraz tak naprawdę zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, mieć świadomość. Oczywiście to było na początku naukowcy, potem to przeszło w jakieś kręgi, a teraz jest to jest taka informacja dla każdego, no szczególnie jak jest internet, to jest informacja dla każdego w zasięgu ręki. Teraz po prostu wiemy, na czym to polega i mając tą informację w głowie, że nie jest to wskazane dla gleby, a po drugie, że nam jako ogrodnikom to robi pod górkę, no to my jesteśmy w stanie, homo sapiens, człowiek myślący, po prostu wyciągnąć kolejne wnioski. Dobra, wiadomo, teraz w takim razie nie będziemy tej ziemi kopać, skoro wiemy. A to, że kiedyś ją kopaliśmy, no to ją kopaliśmy. No ludzie też palili papierosy, teraz wiedzą, że to jest niezdrowe, tak? Pamiętajmy również, że my też nie jesteśmy na tej ziemi od zawsze i nie od zawsze uprawialiśmy ziemię. Wiecie, no czasy się zmieniają, myślenie ludzi się zmienia, nawet ludzie się zmieniają. Kiedyś były inne homo, teraz jest homo sapiens. Może w przyszłości będzie taki homo całkiem mądry, który naprawdę będzie potrafił. Ale ja myślę, że skoro my wysłuchacie już tego podcastu, to jesteście tym homo jeszcze lepszym niż sapiens, bo
homo
chcecie,
sapiens
bo chcecie...
Jesteśmy homo sapiens.
No, są różnie homo sapiens.
Człowiek myślący.
Bo jesteśmy ludźmi, którzy chcą jednak, wiedząc o tych zmianach, chcą te zmiany wdrażać i robić lepiej. Także po prostu tutaj
Kasia,
o to chodzi.
To podsumujmy te zmiany, albo powiedzmy o tych zmianach w naszym podejściu i w naszym myśleniu. Dlaczego przewracanie gleby? Dlaczego przekopywanie gleby, no odważmy się na to stwierdzenie, jest szkodliwe dla gleby?
Przekopywanie gleby jest szkodliwe dla gleby z tego powodu, że w glebie istnieją właśnie pewne związki, połączenia pomiędzy fungus, czyli grzybami. Nie chodzi mi oczywiście o grzyby takie jak pieczarki, czy jakieś tam inne podgrzybki, tylko takie grzyby, których my nie widzimy. bakterie, różne mikroorganizmy, to wszystko ma sieć, jest ze sobą powiązane, połączone. My sobie nie zdajemy sprawy, że ta książka była, tak? Niedawno wyszła, już teraz dawno. One się ze sobą nawet przez te więzi, przez ten łańcuchy, które pokrywają całą przestrzeń pod ziemią, one się ze sobą nawet porozumiewają podobno. No to słuchajcie, takie przekopywanie ziemi rok po roku.
Ale co więcej, te wszystkie, mówisz, grzyby, te wszystkie organizmy roślinne, bakterie, zwierzęta potrzebują, każdy potrzebuje innego natężenia tlenu, wilgotności. W związku z tym żyje na różnych głębokościach. Dokładnie. W takiej glebie. Niektóre są płycej, niektóre są w glebie, niektóre są głębiej schowane, tak? Po to właśnie, żeby przystosować. To tak. Są dla nich naturalne środowiska.
To jest tak, jakby ktoś do nas przyszedł i nam... Dokładnie, tak jakby ktoś przyszedł do naszego domu i nam przywrócił go do góry.
My przychodzimy z łopatą i mówimy,
tak jest.
Ty tam na dole, ty potrzebujesz mało tlenu, więc wal na górę i będziesz miał dużo tlenu.
Tak.
I on tak jak ryba wyciągnięta z wody, po prostu nie ma czym oddychać. Albo inaczej, ma dużo tlenu, ale to nie jest dla niego.
Tak, dokładnie. Tak jak mówisz, po prostu gleba sama ma swoje właściwości, żeby się w jakiś sposób, no przecież kurczę, zanim człowiek na tą ziemię przyszedł tymi swoimi widłami i szpadlami, jakoś to było, prawda? Jakoś te rośliny rosły. Może nie były to rzepaki, słoneczniki czy pietruszka, ale te rośliny rosły i nikt tego nie przekopywał, więc najwyraźniej to było okej. W związku z tym my, przekopując co roku, tak naprawdę robimy takie do gór nogami wyrzucenie, tak jak ty mówisz, tego wszystkiego i tak naprawdę co roku, jak chociaż ta gleba w pewnym sensie się próbuje odrestaurować, bo ma niesamowite właściwości regeneracji, to my znowu tej glebie robimy pod górkę. Także to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest coś bardzo ważnego, o czym mało się mówi, ale ja wiem o tym i dla mnie to jest przerażające. To jest erozja gleby. Niestety erozja gleby, ja nie mówię na przykład o Stanach, o takich krajach, gdzie w ogóle robi się ogromne monokultury na wielką skalę. Po prostu wtedy ta gleba, przecież były znane przypadki, że w niektórych miejscach w Stanach w ogóle glebę wywiało. Tutaj u nas się też czasami widzi, że jedzie traktor, który razem z pługiem, który jedzie za traktor, który ciągnie ten traktor, przerzuca glebę, czy potem nawet i brona i ta gleba po prostu, ten pył ucieka. Gleba ucieka, czyli erozja gleby w ten sposób, że ona po prostu nam się wywiewa, to jest raz. Druga sprawa, erozja w ten sposób, że my ją całkowicie, że tak powiem, wybebeszamy i potem zostawiamy ją na taką narażoną na różne też takie atmosferyczne czynniki, jeżeli chodzi o erozję, bo wiadomo, wywiewanie to wiatr, ale mocne deszcze, które ją przyklepują, też bardzo mocno niszcząc. Śnieg ją również przyklepuje, bardzo mocno niszcząc. Te wszystkie, te różne wielkości gleby, bo tak naprawdę gleba, tak jak piasek na plaży, właściwie większość jest jednej wielkości, prawda? To nie jest dobra gleba, tak? Bo jest wszystko, bo jest przepuszczalna za bardzo. No piasek też jest, można powiedzieć, glebą, ale strasznie przepuszczalną. Taka gleba dobra ma różnej wielkości swoje części. Nie tylko są to różne części, ale różne wielkości. Więc żeby to wszystko razem jakoś ze sobą grało, to właśnie dobrze by było, żeby tego nic nie, ani nie przybijało, ani nie wywiewało. Czyli sama ta erozja, sama taka fizyczna struktura gleby jest bardzo mocno zniszczona, jeżeli będziemy ją przekopywali. Oczywiście bardzo będzie też zniszczone, że kolejna bardzo ważna rzecz w glebie to są warunki powietrzno-wodne, o czym przed chwileczką mówiłeś, bo robimy wszystko tak naprawdę do gór nogami. I to wszystko po prostu człowiek teraz wie, jak bardzo skomplikowane jest to, co się w glebie dzieje i bardziej to szanuje i bardziej też ufa tej glebie, że przecież, halo, ta gleba potrafi sobie poradzić. My po prostu musimy troszeczkę, ludzie muszą troszeczkę się nauczyć wziąć krok do tyłu i pozwolić naturze samej troszeczkę się też ogarnąć. Także to jest bardzo ważne. I to jest, dlaczego to wyniszcza glebę. Jeszcze jedna kolejna rzecz, taka może już ostatnia, jeżeli chodzi o samą glebę, to jest to, że oczywiście jest to bardzo wyniszczające z tego względu, że to bardzo wysusza glebę. Na zewnątrz wykładamy takie pokłady gleby głębsze, jak mówiłeś przed chwileczką, i te pokłady głębsze mają zazwyczaj więcej wilgoci. Tam ta wilgoć się zbiera, żeby potem oddawać wodę korzeniom roślin. No i jeżeli my to wyrzucimy do gór nogami, no to tam woda nam wyparuje, a potem nagle mamy problemy z glebą. Także bardzo wiele powodów jest, dla których naprawdę powinniśmy wziąć pod uwagę nieprzekopywanie tej gleby.
Ale Kasiu, Uczyłaś się w polskiej szkole ogrodniczej. Weźmy jakikolwiek podręcznik wiedzy ogrodniczej, jakąkolwiek książkę skierowaną, nie wiem, tam do działkowców, czy jakieś czasopisma, i wszędzie jest napisane: jesienią przekopcie warzywnik szpadlem, tak, i zostawcie, to chyba nazywa się w ostrej skibie nawet jakoś, jakoś tak, żeby pod wpływem czynników atmosferycznych zamarzania, rozmarzania zimą te ostre skiby rozpadły się na taką mniejsze grudki, żeby ta ziemia miała taką właściwość właśnie rozpadającą się, dzięki czemu będzie super przyjazna roślinom. No przecież to jest w podręcznikach. No
tak, to prawda, i na szczęście ja ostatni raz czytałam polskie podręczniki i stare podręczniki, prawdopodobnie właśnie jak byłam jeszcze w szkole średniej, to było w 1998 roku. Potem miałam wielkie szczęście, bo pracowałam w Anglii w ogrodach, które były totalnie awangardowymi ogrodami i organizacjami, jeżeli chodzi ogólnie o naukę o glebie, o naukę o ekologii. Także ja akurat na szczęście pod ręką już takich podręczników nie miałam, a potem, jeżeli mi się trafiały, to je odrzucałam, ponieważ ja też zawsze, i wiem, że dużo osób na pewno, które nas słucha, też ma to, też ma ten dar, co nie jest tak naprawdę darem, tylko jest coś, co każdy człowiek ma, tylko niestety my to w sobie troszeczkę zabijamy, dusimy, nie wiedząc nawet o tym. Ale jest coś takiego jak intuicja, jest coś takiego jak jakieś takie dodatkowe, jak to się mówi po polsku, sens, zmysł, kiedy człowiek niekoniecznie idzie za tym, co mu mówią, tylko za tym, co tak naprawdę mu się wydaje, że to chyba ma sens. I szczerze mówiąc, ja podążałam za tym, chyba ma sens, i jestem, w którym miejscu jestem teraz na świecie, w życiu, i ja dzięki temu mogę wielu osobom pomóc, które może tego jeszcze się nie dopatrzyły w swoich zdolnościach i właściwościach, bo naprawdę ja ogólnie nie ruszam w ogóle, nie chodzi, czy są polskie książki, czy angielskie, czy książki z Marsa, czy z Księżyca, nie ma znaczenia. Ja nie ruszam starych książek. I stare książki są tylko ładne, żeby obejrzeć, jako coś taka jakaś ciekawostka, żeby zobaczyć, jak jakaś tam Czartoryska pisała o swoim ogrodzie, jak nawet już w dzisiejszych...
Bo ja mam tutaj... No to sięgasz tak daleko, Boże,
no, ale to jest,
ja mówię,
no bo to jest bardzo ciekawe, ale ja mam działkowca, ja mam działkę swoje hobby, i dla mnie to są ciekawostki, tak? Ja mam tutaj książki i również angielskie, ja nie mówię, że polskie książki są zacofane. Słuchajcie, książki są po to, żeby je przeczytać i potem z nich wyjąć swoje własne wnioski. Tak samo jest z książkami historii, od historii. Wiecie, to trzeba samemu sobie tak naprawdę samemu myśleć, tak? Jeżeli widzicie, bo ja bardzo często jeżdżąc po kraju, czy po Polsce, czy nie po Polsce, często widzę traktor, który przejeżdża, tak jak mówię, z pługiem po ziemi, i ta ziemia, ten pył ucieka. Dla mnie, jako dla osoby, która kocha glebę, która pracuje z glebą, ogród to jest całe moje życie, dla mnie to jest coś nie tak. Dla mnie to jest coś, co mnie martwi. Dlatego ja na pewno nie będę podążała za książkami, tylko dlatego, że jest to książka, bo wiecie, no kasztorsko można napisać w książce. Także nie martwcie się tym, co jest napisane. Ja rozumiem, że możecie się tym kierować. Jest jeszcze jedna rzecz, którą się, wiem, że dużo osób kieruje i też nie potrafi się z tego wyzwolić, i ja to bardzo dobrze rozumiem, bo ja też mam swoje różne takie dziwne, tradycyjne rzeczy, które siedzą tak strasznie głęboko, że po prostu nawet człowiek nie rozumie, że to jest takie ważne, ale bardzo dużo osób pisze, no może nie bardzo dużo, ale są osoby, które piszą, że po prostu im dobrze działa na samopoczucie, one muszą widzieć tą ziemię przekopaną, one muszą zobaczyć tą czarną ziemię w ogrodzie na zimę czy na wiosnę, żeby się poczuć, że mają kontrolę, że zrobili robotę,
skończone.
Że mogą się poczuć lepiej.
Tak?
Dokładnie.
Odfajkujemy, jest zrobione.
Dokładnie.
Tak,
to jest, ja to rozumiem, ja to szanuję, ale słuchajcie, są dwie odpowiedzi na to. Pierwsza odpowiedź, wiemy, jakie to ma skutki, tak? Jeszcze nie mówiliśmy o wszystkich skutkach, na razie mówiliśmy tylko o skutkach dla samej gleby, tak? Nie mówiliśmy jeszcze o skutkach dla nas i dla naszego biednego krzyża, że tak powiem,
znaczy,
dla
mój
pleców.
Kręgosłup mówi, że to ma sens, nieprzekopywanie. Dokładnie. Mój kręgosłup mówi, słuchaj Jacek, nieprzekopywanie naprawdę ma sens.
Dokładnie. Także to jest pierwsza rzecz, że dla tych osób, które muszą zobaczyć tą czarną glebę, no ogarnijcie się, wiecie, że to jest wyniszczające dla gleby, to jest A, a B, Powiem wam szczerze, że jeżeli nie przekupujecie gleby, to przecież tą glebę nie można tak po prostu zostawić, bo ona się sama zaraz wyściółkuje chwastami. Tą glebę ściółkujemy. I jak tylko wyściółkujecie ją kompostem, czy porządnie przekompostowanym obornikiem, czy porządnie przekompostowaną korą, czy porządnie przekompostowanym czymkolwiek, jakąkolwiek organiczną materią po prostu, która musi być dobrze przekompostowana. Ja wiem, że to jest straszne, ja zawsze mówię jakieś straszne rzeczy, ale nawet jeżeli to są przekompostowane biedronki, czy przekompostowane koty, tak? Nie ma znaczenia. Coś, co kiedyś żyło, ale jest bardzo porządnie przekompostowane, dobra? Ogarniamy to, ogarniamy temat. Jeżeli to, no, czy, jak się czymś takim przykryje, a coś przekompostowanego porządnie zawsze wygląda jak czarna gleba. Jak tym przykryjecie, to i tak będzie wyglądało super, jakbyście tam spędzili cały tydzień kopiąc, robiąc sobie wielką krzywdę, jeżeli chodzi o wasz kręgosłup i będzie i tak wyglądało pięknie, a nie martwcie się, jeżeli lubicie się napracować fizycznie, to ja wcale nie mówię, że to jest takie strasznie łatwe, ponieważ trzeba zrobić jeszcze ten kompost, trzeba go przerzucić i trzeba go potem wyrzucić. Na te rabaty. Także to nie jest takie całkowicie bezobsługowe. Niemniej jednak nie łazimy po tej ziemi. To też to chodzenie, deptanie po glebie, to też jest ogromny problem dla mnie.
O tym deptaniu mówiliśmy i zawsze będziemy powtarzać, że jeżeli nie macie rabat wyniesionych, które w sposób naturalny uniemożliwiają chodzenie, albo przynajmniej powodują, że nie chcecie wchodzić na te wyniesione rabaty, a macie normalny ogród gdzieś na powierzchni, na wysokości gleby, nie wyniesiony, to rozkładajcie deski, żeby chodzić pomiędzy roślinami, bo ciężar będzie się rozkładał na większej powierzchni.
Albo jak macie
mniej
ściółkę
ugniatą,
grubą, to
będzie
też jest inaczej.
Ugniatą, będzie mniej ugniatał glebę. Ale czy to znaczy, Katarzyno, że ten non-dig stosujemy tak, że kiedy wchodzimy na taką działkę po budowie i mamy ją zajeżdżoną, ubitą i co? I wtedy też nie przekopujemy, chociaż raz nie przekopujemy, chociaż
słuchajcie,
raz nie
zaraz do tego przejdziemy. Zaraz do tego przejdziemy. To jest tutaj, ja nawet dzisiaj, dlatego, bo chcę wszystko wam powiedzieć, nawet dzisiaj pierwszy raz w życiu napisałam sobie na takiej małej kartce jakieś 5 zdań. Przygotowałam się do tego podcastu. Słuchajcie, skończmy jeszcze tamten pierwszy punkt, ponieważ chyba nie powiedzieliśmy jeszcze ogólnie, dlaczego to jest dobre dla nas. Tak? Dlaczego to jest dobre dla ogrodnika? Bo powiedzieliśmy, dlaczego to jest dobre dla gleby, żeby je nie kopać. Teraz dlaczego to jest dobre dla ogrodnika? Słuchajcie, przede wszystkim to, co mówiłam już wcześniej, naprawdę mamy problem z wilgocią w glebie. A w ten sposób, nie dość, ponieważ nie przekopujemy gleby, to tej wilgoci nie tracimy, a po drugie, ściółkując regularnie, jeszcze pomagamy w tym,
zatrzymujemy ją,
żeby
mniej
dokładnie
paruje.
Zatrzymać tą wilgoć w ziemi. I trzecia rzecz, tak jak mówiłam na samym początku programu, podcastu, jak są nawet bardzo, bardzo uciążliwe takie mocne ulewy, to ta woda nie zostaje, tylko przechodzi dalej. Te warunki wodno-powietrzne są naprawdę na tip-top, jak to się u nas na Kaszubach mówi, są super, tak?
Czyli
prima.
Są naturalne kanaliki,
jak się
tak?
mówi,
które odprowadzają
jeszcze
wodę.
Naturalne kanaliki, dokładnie, dlatego, bo na tym to polega. Są różne takie miejsca, które są zrobione przez mikroorganizmy, mniejsze, większe organizmy, również dżownice, które są bardzo, bardzo potrzebne w glebie, a które kopiąc przecinamy na pół i niestety no, nie zawsze to przeżywają, nie odrastają do dwóch części. Także to jest bardzo ważne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, przerzucając glebę na tą skibę, czy ostrą, czy nieostrą, nie zdajemy sobie sprawy, że wyrzucamy pokłady nasion, które tam tylko czekają na to, żeby dostać troszeczkę światła słonecznego i troszeczkę wody, powietrza, no takich warunków do wykiełkowania. I słuchajcie, w sekundę cała wasza rabata, czy to jest rabata podwyższona, czy niepodwyższona, czy użytkowa, czy w ogrodzie ozdobnym, nie ma znaczenia, za sekundę, za kilka miesięcy, jeżeli tylko temperatura pozwoli, jeżeli będzie wiosną te 5 stopni Celsjusza, to nagle to wszystko wykiełkuje i pokryje się taką gęstą warstwą małych chwastów. Słuchajcie, dlatego, bo gleba nie chce być goła. Ona będzie się specjalnie też zarastała, żeby się przykryć, bo gleba wie, że dla niej erozja jest szkodliwa. Także
ale
to jest...
To można zauważyć, jak będąc, jak powiedziałeś na samym początku, homo sapiens, czyli człowiekiem myślącym, porównując rabatę warzywną uprawianą w sposób tradycyjny, czyli przekopywana, z rabatą kwiatową, tak, która której nie przekopujesz przecież co roku, jeśli masz posadzone byliny i one rozrastają się.
Ale dużo osób przekopuje byliny. Rok, dwa lata
zwalczasz chwasty na takiej rabacie bylinowej, a potem już nie ma tych chwastów tak wiele. Pojawiają się jakieś młode, drobne i to wcale nie jest tylko dlatego, że byliny się rozrastają, zacieniają i nie pozwalają. A na warzywniku co roku wysiewamy tę marchew i musimy pielić, wysiewamy pietruszkę, musimy pielić, cały czas wyłażą jakieś zielska. Właśnie dlatego, że z tych okolicznych pól, łąk, zwiewają te nasiona razem z wiatrem, padają na fajną glebę, gdzieś tam my je przekopujemy, chowają się, po paru latach odkrywamy na nowo je do góry i one wyłażą i co? Życie jest życie. Zaczynamy kiełkować i zaczynamy zarastać, bo żadna gleba nie lubi być goła, w związku z tym zaraz chwasty robią taką naturalną chwastową ściółkę na glebie.
Słuchajcie, chwasty. Nasiona roślin mogą żyć i czekać w glebie 1000 i więcej lat. To nie są żarty. Naprawdę, nie róbcie sobie tak pod górkę. Także to jest taka rzecz, że właśnie te nasze rabaty zarastają. Czyli dla nas jest problem, bo my mamy o wiele więcej pracy w ogrodzie. Słuchajcie, uwierzcie mi, ja dostałam w prezencie super zarąbistą, wyfikaną motyczkę. Po prostu marzenie mojego życia w tym roku na wiosnę. Piękne, angielskie narzędzie. No, po prostu kocham ją, ale ją używałam 2 razy w tym roku. I aż mi jest głupio, bo w tym ogrodzie kurka czasami nie ma co po prostu robić. Aż głupio. Nie mam w ogóle chwastów.
Ja mam jeszcze co robić.
Także to jeżeli chodzi o chwasty jednoroczne. Także dla nas to jest to, że nie musimy...
A te wieloletnie, te, o których
to zaraz
mówiłem,
powiemy o operzu, o skrzypie. Tak, powiemy o tym przy okazji drugiego tego punktu, o którym będziemy teraz mówili, to co powiedziałaś wcześniej, jak taki non-dig w ogóle wdrożyć w życie, tak? Mhm. O tym powiemy za chwileczkę, więc no dobrze, czyli powiedziałam, że przekopywanie daje nam więcej chwastów, daje nam bardziej chorą, niezdrową glebę i daje nam suchą bardziej glebę. Aha, i jeszcze bardzo ważna rzecz, o której tylko kilka osób napisało, ja czytałam to w kilku miejscach, ale mnie to całkowicie zafascynowało. Ogólnie w glebie, która jest niekopana, nie tylko dlatego te chwasty nie rosną, ponieważ te nasiona nie są wyrzucane na wierzch, ale też są zupełnie inne, tam jest hierarchia tego, co rośnie, co nie rośnie. Naprawdę taka gleba nie produkuje tyle chwastów. To jest bardzo, bardzo ważne. Są zupełnie inne związki właśnie chemiczne, inne są żyjątka, inne grzyby, inne bakterie, które potrafią cię tam ogarnąć, bo nikt ich ciągle nie przekopują. Mają tam swoje jakieś po prostu no takie kultury, tak, które już mają jakiś sens, ponieważ już tyle lat miały okazję przez tyle lat się natworzyć, namnożyć i naprawdę powstrzymują, to jest bardzo ciekawe, ale powstrzymują też wzrost chwastów. Dobrze, tak, także jesteśmy nie tylko człowiekiem myślącym, ale człowiekiem świadomym. Nie tylko homo sapiens, człowiek świadomy to jest ten człowiek przyszłości. Słuchajcie, to jesteście wy. To teraz, jeżeli wybierzecie ten sposób dla siebie, na co bardzo was namawiam, to oczywiście teraz tak. No dobra, ale są różne sytuacje, na które byście chcieli ten ogród przynieść, tak? Stworzyć w tym miejscu. Może to być, tak jak mówisz, Jacku, miejsce zupełnie nowe po budowie, a wiadomo, co się dzieje podczas budowy, nie ma nic gorszego.
To są najczęstsze takie przypadki, jeżeli zakładamy ogród przydomowy, tak?
No, tak.
Najpierw buduje się dom, a potem dopiero zakłada się ogród najczęściej.
To weźmy pod uwagę, mam nadzieję, że będziecie mogli to do siebie jakoś dopasować. Weźmy pod uwagę taki scenariusz najgorszy, taki, że jesteście na glebie nowej, ubitej, beznadziejnej, ponieważ też tam jest i piasek z budowy, i może troszkę cementu, wszystko się znajdzie, która jeszcze w dodatku zarosła chwaściorami. Tak? Bo zazwyczaj też tak jest, że jednak nie dajemy rady od razu tego jakoś ogarnąć. Zarosła mocno chwastami i to nie tylko jednorocznymi, ale wieloletnimi. No i oczywiście, jeżeli chcemy, powiedzmy, że chcemy mieć tam rabaty albo użytkowe, czyli warzywne, albo też rabaty ozdobne, tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, musimy sobie na początku odpowiedzieć, ile czasu mam na przygotowanie tej rabaty, tak? Ile czasu? Czy to jest rok, dwa, czy to jest ten sezon? Czy to już jest wiosna i chcemy mieć, powiedzmy, to jest kwiecień, a chcemy w maju już wysadzać pierwsze sadzonki jedzenia do ogrodu? Słuchajcie, jest oczywiście i to jest możliwe. A jeden sposób jest dobry i drugi sposób jest dobry. Sposób, w którym macie więcej czasu, jest lepszy ze względu na to, że po prostu jest dla was mniej roboty. Wtedy wytyczacie sobie miejsca, gdzie chcecie mieć albo ogród warzywny, albo rabaty jakieś ozdobne i to miejsce na rok przykrywacie czarną folią. To nie jest żadna agrowłóknina ani agrotkanina tkana, żeby tam nie było żadnych dziur, bo przez te dziury, ja wiem, po własnym tutaj ogrodzie zawsze przejdą chwasty, one sobie znajdą miejsce. Agrotkanina jest zła, ponieważ właśnie jest tkana i przez te miejsca przechodzą chwasty, a agrowłóknina jest niewystarczająco czarna i ciemna. Pod tym spokojnie rosną sobie chwasty, bo to przerabiałam, wzgorzałam w tym roku. Także musi to być czarna folia, normalna folia plastikowa, ona nie zaszkodzi glebie, tak? Nie bójcie się tego. Folia, plastik nas otacza zupełnie wszędzie w naszym życiu, jest nawet wdychana przez nas. Także spokojnie, nie martwcie się tym, nie bójcie się tego. Czarną, grubą folią przykrywacie kształt, który potem, czy będzie to duży kwadrat na duży warzywnik i na wiele rabat na tym warzywniku, czy na jedną rabatę kształtu, powiedzmy, nerki, jakąś taką wyspę, przykrywacie to miejsce i wtedy to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ przez ten czas te wszystkie chwasty umrą. I większość, dla większości chwastów rok jest wystarczająco. Dla perzu, dla takich, ja nie mówię w ogóle o chwastach jednorocznych, bo jednoroczne to żaden problem, tak szczerze mówiąc. To nawet się przykryje na kilka miesięcy, będzie okej, ale mówię o takich chwastach trudniejszych. Podobno podagrycznik nawet w ten sposób można wykończyć, ale dłużej. Mam tutaj informacje od ludzi, którzy to robili, że 2 lata im zajęło i podagrycznik też wyplewili. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o podagrycznik, czy wiele innych chwastów takich wieloletnich i uciążliwych, one się potem rozrastają takimi kłączami pod ziemią, więc jeżeli na przykład wyznaczycie sobie rabatę w środku ogromnego pola podagrycznika i w tym jednym miejscu ten podagrycznik umrze, to potem on znowu wejdzie z zewnątrz. Także pomyślcie o tym, że wtedy może warto oczyścić cały teren z podagrycznika i potem jeszcze jakoś się od sąsiada oddzielić fizycznie jakąś zaporą, dlatego, bo ja wiem, że to jest bardzo smutne, ale czasami nasz ogród jest pięknie wyczyszczony, a przychodzi od sąsiedzkiego ogrodu jakiś taki właśnie uciążliwy chwast, który przechodzi kłącze po kłączu i potem jest w naszym ogrodzie. Także to się może zdarzyć. Także jeżeli mamy czas, przykrywamy folią. Potem, jeżeli nie mamy czasu, to oczywiście też wyznaczamy to całe miejsce, gdzie chcemy zrobić warzywnik czy rabaty ozdobne i normalnie bierzemy widły i te wieloletnie chwasty normalnie wykopujemy, tak? Wykopujemy bardzo delikatnie, bo tak jak mówiliśmy na początku programu, to jest bardzo precyzyjna robota. Takie rośliny jak podagrycznik, chociaż ja, gdybym miała wybór, wiecie, życie jest tylko jedno, nie ma co się chrzanić, ja bym to przykryła, bo to jest zawsze bardziej pewne niż wykopywanie. Ale oczywiście na początku trzeba nawet ogród non-dig przekopać, przygotować. Dlatego mówię, że są 2 powody, dlaczego używamy nie szpadla, ale
Wideł.
Oczywiście i też nie wideł gnojnych, takich hojnych gnojnych, tylko wideł takich do kopania w ogrodzie. Ponieważ po pierwsze jesteśmy w stanie troszeczkę mniej zrobić spustoszenia w tej glebie, tak? Zawsze to jest takie bardziej przemieszanie gleby niż faktycznie przerzucenie góry do dołu, tak jak mówiłeś, wywrócenie do gór nogami. A po drugie faktycznie te korzenie chwastów, które zazwyczaj u tych uciążliwych chwastów, tak jak podagrycznik, pesz, oset, one są bardzo kruche.
Wyjmuje się dłuższe kawałki.
Tak,
kawałki po prostu.
One są zaprogramowane na takiego ogrodnika, co przyjdzie z łopatą, ze szpadlem i po prostu one wiedzą, że on zaraz je rozmnoży na milion kawałków. Także bardzo, bardzo uważajcie, te chwasty trzeba podważać i delikatnie wyjmować, a nie wyrywać i nie wykopywać. Także to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy przykrytą glebę, to też musimy ją, jeżeli to jest, tak jak mówisz, poprzejeżdżane tam i z powrotem maszynami, jeżeli to jest po budowie, to też oczywiście trzeba tą ziemię uratować, tak? Mechanicznie ona była zniszczona, więc mechanicznie musimy ją uratować w jakiś sposób, ale nie musi być to przerzucanie też szpadlem. Weźmy tylko też i wyłącznie widły, nawet czasami można po prostu wbić, żeby tą ziemię rozluźnić, takie dziury zrobić w niej, tak do przodu, do tyłu tymi widłami poruszać, a niekoniecznie tego też przerzucać, tak? Ale w jakiś sposób tą glebę trzeba oczywiście będzie troszeczkę naprawić od takiego mocnego przerzucania, odbicia. I później, słuchajcie, tak naprawdę można, dużo osób przykrywa kartonami, zanim nasypie cokolwiek na górę, ale te kartony bardzo szybko gniją, więc jeżeli macie, to jest okej. Jeżeli na przykład macie takie jakieś 2-3 centymetrowe poletko jakiegoś jednorocznego chwastu. Ale prawdę mówiąc, jeżeli nie przykryjecie tego tym kartonem, to przecież i tak przykryjecie dosyć grubą warstwą chściółki i one nie będą miały światła, one nie będą miały szans. Także te kartony są ok, ale ja osobiście nie widzę sensu tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, żeby położyć karton pod podłoże, które nasypiemy potem na górę, tak? No ściółkę właściwie, bo to jest ściółka. Także słuchajcie, zróbcie to w ten sposób. Jeżeli nie chcecie robić rabat wzniesionych, to warto sobie na przykład zbudować chociażby jedną taką skrzynię i wykorzystywać ją jak taką ramkę. No wiecie, jest przykro mi to mówić, ale tak, ktoś był na pogrzebie, to wie, o co chodzi. Takie no bo mi się tylko z tym kojarzy wiecznie, rabata wzniesiona to z takim grobikiem. Ale wiecie, taką ramkę można położyć na jednym miejscu, które było wyznaczone na rabatę wzniesioną. To miejsce, tą ramkę wypełnić kompostem albo bardzo dobrze przekompostowanym obornikiem, czy jakąś inną materią organiczną. I słuchajcie, ten pierwszy raz postarajcie się, żeby to było 10-15 centymetrów, tak? Żeby to była taka pierwsza porządna dawka, jeżeli to jest całkowicie nowy ogród.
Ale co, najpierw obornik przekompostowany, potem kompost, tak?
To znaczy, to nie ma żadnego znaczenia, ale najlepiej by było, żeby na górze był kompost, bo wtedy do tego kompostu, tak prawdę mówiąc, można nawet prosto siać. Mhm. Także wrzucamy, delikatnie grabiami ubijamy tą glebę, tak? Grabiami nigdy tego za bardzo mocno nie zrobimy, bo grabie mają rozłożone siłę tego przycisku, także delikatnie to przybijamy i potem możemy nawet taką ramkę zdjąć, położyć obok i wypełnić. Tak się dzieje, tak robią, widziałam w angielskich ogrodach również, ale osobiście ja jestem taka troszeczkę pedantyczna, jeżeli chodzi o mój ogród warzywny, ja wolę jednak mieć te skrzynie, jakoś tak to łatwiej mi się z tym żyje. Także w pierwszym roku, słuchajcie, przykryjcie to w ten sposób przekompostowaną jakąś materią organiczną i możecie przybicie to, żeby to było zagęszczone tymi grabiami i słuchajcie, potem możecie w to od razu siać. Nie mówię, że tylko sadzić, ale i siać, tak? Nie ma żadnego problemu. Mhm. Normalnie w to. Mhm. I potem każdego roku starajcie się, powiedzmy w październiku, listopadzie, co roku regularnie, religijnie te 5 centymetrów takie ściółki na te wszystkie rabaty wykładać.
Uzupełnić.
I
po
tyle.
Prostu co tak. roku ściółkować kompostem, przekompostowanym obornikiem, taką ściółką na wierzch 5 centymetrów. To gruba warstwa, ale to jest warstwa, która powoduje właśnie między innymi zapewnienie życia, czyli wprowadzamy kompost, to jest po prostu, nie wiem, esencja życia, tak? Bakterii, grzybów, tego wszystkiego, co jest bardzo potrzebne. Po drugie, wnosimy składniki mineralne, więc nie mamy kłopotu takiego, że nienawożona jest gleba i mamy odcięcie kolejnych chwastów od wody, powietrza i słońca.
Dokładnie. I słuchajcie, taki w Anglii jest taki bardzo słynny, jeżeli jeszcze go nie znacie, abyście chcieli więcej wiedzieć na ten temat, to możecie wpisać w internecie Charles Dowling, chyba się nazywa już, jego nie pamiętam.
Mm-hmm, tak.
Czy Downing? Downing chyba. Słuchajcie, to jest facet, który robi ten ogród swój, on uprawia ogrody warzywne, potem te warzywa sprzedaje, oczywiście wszystko ekologiczne. On teraz stał się dosyć sławny, ma fantastyczny kanał na YouTubie i nie jest to, on nie jest jakiś taki, on nie ma jakiejś takiej wielkiej prezencji, czasami ciężko się go ogląda, ale bardzo ciekawe rzeczy pokazuje. Jeżeli wytrzymacie słuchanie tego jego monotonnego głosu, to bardzo dużo możecie się nauczyć. Nawet jeżeli nie potraficie zrozumieć po angielsku, to możecie po prostu zobaczyć. Warto. I on mówi, że takie dodawanie kompostu czy przekompostowanej materii organicznej innej, na przykład obornika, sprawia, że gleba jest tak zdrowa i tak żywa, że wszystkie elementy pokarmowe są wtedy dla rośliny zdatne do pobrania, tak? Roślina jest, ma tak dobre, optymalne warunki, że pobiera ten pokarm i on nie dokarmia żadnych roślin w warzywniku, ani w portfolio pomidorów czy ogórków. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowita rzecz, bo ogrody warzywne to nie jest tak jak rabata, tak? Taka rabata ozdobna, na której się, no są piękne, ale dzieje się o wiele mniej. W ogrodach warzywnych czasami mogą być 3 plony w jednym sezonie. Także naprawdę wyciągamy z tej gleby sporo. A możemy to robić bez dodatkowego nawożenia. I to jest, to ma sens. To ma sens.
I nawet te rośliny tak bardzo lubiące nawozy azotowe czy nawozy potasowe, jak nie wiem, pomidory, jak
tak
ziemniaki, jak cukinia, dynia, tak? Też?
Tak.
Bez dodatkowego nawożenia?
No pomidory szczególnie. Pomidory szczególnie, jakbyście poszli na jego stronę internetową, to on tam bardzo fajnie, on tam, nie wiem, on ten człowiek chyba nie śpi w ogóle, ma bardzo dużo informacji i takie na czasie i właśnie opowiadał, jak oczyszczał w październiku swój tunel foliowy już z pomidorów i tam wysiewał już inne plony, to mówił o tym, że on tego nigdy nie nawozi. A jeszcze ma poza pomidorami plony jesienno-zimowo-wczesno-wiosenne. Na tym
kończy się cała sztuka no-dig. No-dig, że tak naprawdę co roku tylko dosypujemy kompost i nic więcej nie robimy?
I nic więcej nie robimy. I w dodatku jeszcze do tego stopnia nic więcej nie robimy, że jeżeli chodzi o moment, w którym oczyszczamy warzywnik z plonów, to tych plonów też nie wykopujemy, nie wyrywamy, tylko przycinamy nad samą ziemią. Tą całą...
Chyba, że to są rośliny korzeniowe.
No,
warzywa korzeniowe.
No, tak.
Bo sama natka marchewki, po co mi, Kasia?
Nie, bez przesady. Nie, słuchajcie, oczywiście.
Tobie chodzi na przykład jak łubin, jak no, kapustę ścinamy, jak sałatę. Dokładnie. Zostawiamy tak, po prostu korzenie w ziemi,
tak, słuchajcie,
ziemi żeby nie wyciągać. Dokładnie. Bo one i tak przegniją w tej ziemi. Tak?
Ale
i tak,
również też kwiaty.
I staną
na przykład
się nawozem przy
tak,
okazji.
Tak, jakieś kwiaty, nagietki, kosmosy. Poza tym wiecie co, czasami taki korzeń kosmosu, porządnie rozrośniętego czy słonecznika wykopać, to jest, kurczę, naprawdę sztuka, bo one są ogromne, ciężko jest to wykopać. Także największe sytuacje, takie straszne w moim warzywniku, kiedy dzieje się jakaś taka wielka rewolucja, jeżeli chodzi o wykopywanie, to tak jak Jacku mówisz, jeżeli wykopuje się czosnek, bo czosnek to już w ogóle głęboko siedzi, po prostu wtedy wbijamy bardzo delikatnie albo widełki ręczne, albo widły ogrodnicze, są też takie widły ogrodnicze mniejsze, ladies size, czyli rozmiar, ja mam takie widły. I bardzo po prostu delikatnie podważamy i wyjmujemy, pozostawiając jak najwięcej gleby za sobą, jak tylko się da. Także to wtedy jest największe takie, jakieś takie coś się dzieje i zobaczycie...
Ingerencja w glebę największa.
Tak, i zobaczycie, że pomiędzy tym czasem, jak wyrwiecie marchewkę, albo jak wyciągniecie czosnek, a czasem, kiedy wyściółkujecie ten warzywnik, to w miejscach, gdzie te warzywa zostały wyciągnięte, pojawią się chwasty jednoroczne, bo będą miały możliwość, tak? To, o czym mówiliśmy. Słuchajcie, ale też jest ważna rzecz, że później oczywiście, to też nie jest magia. I u mnie też tak jest tutaj w ogrodzie, w tym moim angielskim ogrodzie warzywnym i również w polskim, chociaż polski jest, że tak powiem, starszy o kilka lat, więc już tam jest mniej tych chwastów wieloletnich. Ale na tych rabatach warzywnych, czy na rabatach kwiatowych, które już prowadzicie w systemie non-dig, może się zdarzyć i będzie się zdarzało, że tu i ówdzie wyjdzie mniszek lekarski czy pesz, ale to są naprawdę takie punktowe rzeczy. To będzie tu i ówdzie, nie będzie już żadnych inwazji, naprawdę. I po prostu wtedy też bierzecie delikatnie widełki, podważacie i zobaczycie, jakie to będzie łatwo, bo te chwasty wychodzą po prostu jak z masełka. Tak? I po prostu usuwacie, no bez przesady, tak? Bez przesady. Jakieś tam chwasty będą, tak? Także to jest właśnie jeżeli chodzi o ten ogród non-dig. Ja mam...
Okej, i ściółkujemy tylko jesienią, czy latem także? Czy wiosną także ściółkujemy?
Wiosną nie ściółkujcie, latem... bo to jest, wiosną ściółkowanie jest złe z tego powodu, że zamykamy chłód w glebie.
Zimy.
Pozimowy.
Zima tak. Zostaje w glebie.
I przez to rośliny będą wolniej rosły i później kiełkowały. Także najlepiej jest to robić jesienią. Poza tym wiosną, nie oszukujmy się, ale jest wystarczająco roboty w ogrodzie. Zróbcie sobie taki plan, wiecie, no to jest, ja jestem profesjonalnym ogrodnikiem, mam wielu przyjaciół, mój partner jest profesjonalnym ogrodnikiem. Mamy takie pewne, takie miejsca
taki
w kalendarzu.
Taki kalendarz ogrodnika.
Dokładnie.
Kalendarz ogrodnika.
Tak.
To, co robimy w lutym, co robimy w marcu, co robimy w październiku, listopadzie. Po prostu czynności, które wykonujemy w każdym miesiącu.
Tak, i ja bym powiedziała, że w Polsce taką czynnością jest do końca listopada wyściółkować. A w Anglii na przykład do świąt, tak? I w Anglii też można czosnek sadzić do świąt, a w Polsce już raczej, szczególnie u nas w Zgorzelem, już się raczej nic nie posadzi w glebie, ponieważ już jest zima, może nie mroźna, ale biała. Także starajmy się, żeby te wszystkie sprawy glebowe naprawdę zakończyć do ostatnich dni listopada i u nas faktycznie w Zgorzelem to działa, sprawdza się. W zeszłym tygodniu żeśmy posadzili ostatnie cebulki, Alina posadziła wszystkie tulipany w ogrodzie angielskim, został już też wyściółkowany, wszystko jest ok. Róże można by było też już na pewno do końca listopada kopczykować, tak? Chociaż nie mówimy w ogóle o różach teraz, ale tak.
To znaczy jeszcze aż takich mrozów nie było, żeby panikować się z
ocieplaniem. Ale dobrze
może
już
kolejny
po
odcinek poświęćmy
na ocieplanie,
na ocieplanie, wiecie, roślin, bo to także czynność, no, z którą też, jak ze wszystkim w ogrodzie, nie należy się śpieszyć, tak?
Dokładnie.
Pośpieszne ocieplanie może przynieść więcej szkody niż pożytku, tak? Ja jeszcze
tak
mam pod ochroną u siebie na tarasie taką piękną kolekcję powojników, które pnął się po moich kratkach.
Tak, znam.
Ja wiem, że jeszcze jest za wcześnie na nie. Jeszcze jest za wcześnie na to, żeby je okrywać agrowłókniną, że jeszcze muszę chwilę zaczekać, żeby były troszeczkę solidniejsze mrozy. Ale dobrze, to kolejny odcinek. Na razie jesteśmy przy no-dig. Powiedz mi, na ile jest popularna już ta metoda no-dig w Wielkiej Brytanii? Puk.
Nie wiem, na ile jest popularna, bo ja śledzę dużo osób na Instagramie, czy, no szczerze mówiąc, tylko na Instagramie, z całego świata. I powiem wam, że wszyscy ci, którzy zajmują się uprawą szczególnie ogrodów użytkowych, no bo to zazwyczaj ludzie są, którzy uprawiają warzywa, no rzeczy, które mogą zjeść, tak. Powiedzmy, te ogrody ozdobne nie są aż tak bardzo ważne. To oni chyba większość już teraz, naprawdę już prawie wszyscy chyba idą za tą metodą non-dig już teraz. To jest po prostu coś, co ludzie wiedzą, jak się interesują, to wiedzą. I nie dość, że to jest zdrowe dla gleby, oczywiście każdy ogrodnik ekologiczny dba przede wszystkim o glebę, to jeszcze w dodatku to jest też dobre dla nas. Nie wykańcza nas totalnie. Także To nie jest żaden dziw. To się bardzo szybko zdarzyło, ale to już nie jest żaden dziw. Zapraszam was serdecznie na mojego bloga, ponieważ ja kilka tygodni temu wrzuciłam u siebie całego posta, że tak powiem, o tym sposobie non-dig. Tak mi się wydaje, albo jeszcze nie wrzuciłam, tylko o tym marzyłam. Ale jak nie, to do świąt będzie. Jejku, teraz już chyba się wkopałam, bo ja już po prostu nie wiem, co mam na tym blogu. Ale powiem wam, że mam taki tytuł, już tam wisi w moich postach, więc albo jest opublikowany, albo będzie opublikowany. Więc zobaczcie, bo to jest coś, co naprawdę
sprawdzimy,
ma sens.
Sprawdzimy i zobaczymy.
I dużo osób pisze. Jeszcze muszę powiedzieć, że naprawdę jest mi tak przyjemnie czytać komentarze wasze i na moim Facebooku, i na moim Instagramie, gdzie piszecie to samo, co ty mówiłeś, Jacku, na początku, że zaufali i tyle osób to robi, słuchajcie. Tak śmiesznie brzmi, tak? Tyle osób to robi. Mhm. Robią to i mają naprawdę fantastyczne doświadczenie. Ja zazwyczaj, jak zaczynam czytać taki komentarz, to po prostu zaczynam się stresować, co to będzie i nie ma jeszcze ani jednego negatywnego komentarza, jeżeli chodzi o to, że im się nie udało. Także naprawdę to jest fantastyczna rzecz i dziękuję wam za te komentarze. Dla mnie bardzo, bardzo dużo znaczą. Jeżeli w jakikolwiek sposób mogę zmienić wasze podejście do tego, jak uprawiać ogrody, żeby to ogrodnictwo nie było aż takie wyniszczające dla przyrody, ponieważ niestety tak między nami ogrodnictwo to takie hobby, nie jest całkiem ekologiczne, tak? Takie tradycyjne ogrodnictwo. Dlatego niekoniecznie szukajcie tej wiedzy w książkach, tylko szukajcie tej intuicji w sobie. Czasami po prostu...
I rozglądając się bardzo często wokół, tak? Bo
po naturze,
sama natura bardzo
tak.
wiele podpowiada nam, jak należy uprawiać ogród, jak należy, nie wiem, sadzić te rośliny, jak komponować. Wystarczy czasami naprawdę rozejrzeć się po okolicy, tak jak mówiliśmy o żywopłotach, rozejrzeć się po okolicy, co rośnie w okolicy i nie wprowadzać sztuczności do swojego ogrodu.
Tak, przepraszam, jeszcze
naturalnie
powiem,
bo powiedziałeś
o sadzeniu, to ja jeszcze powiem tylko jedno zdanie, że przy sadzeniu jakichkolwiek sadzonek, czy bobu, bo bób też ma takie większe nasiona, też nie rozkopujemy wielkich dziur w tych ogrodach non-dig, tylko delikatnie wkładamy łopatkę taką ręczną, odchylamy ziemię
i wkładamy.
Dokładnie. O, dziękuję
bardzo. No to już teraz kończymy. Naturalnie o ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dziękujemy Wam za komentarze, które umieszczacie na naszym profilu Naturalnie o ogrodach na Facebooku. Dziękujemy za maile, które piszecie do nas. Pozdrawiamy, szczególnie to wspomniałeś, słuchaczy i słuchaczki z Wielkiej Brytanii, którzy też piszą. Dostaliśmy takiego wspaniałego maila, że nie jestem jeszcze profesjonalną ogrodniczką, ale przesłuchałam wszystkie Wasze odcinki. Jesteście wspaniali, dziękuję, tak? Takie miłe maile. Bardzo serdecznie dziękujemy. Piszcie do nas, piszcie komentarze na Facebooku, na stronie Naturalnie o ogrodach. Zaglądajcie na bloga Kasi. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Nie kopiemy.
Do usłyszenia. Nie kopiemy. Tak, szpadel, słuchajcie, odstawcie gdzieś tam z tyłu. Może się przydać, na pewno, warto
przyda
mieć.
Przyda się. Ale beton pomieszać.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.